Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
O współodpowiedzialności za przezwyciężanie istniejących podziałów mówił papież do niemieckich ewangelików. W Watykanie zaprezentowano kartę pracowników służby zdrowia. Przywódcy religijni Republiki Środkowoafrykańskiej alarmują, że trwający tam konflikt jest przykrywką dla rabowania diamentów. Witam 6 lutego i zapraszam na aktualności. Mamy ten sam chrzest, musimy niestrudzenie iść razem ku coraz pełniejszej jedności, wskazał papież przyjmując w Watykanie delegację Kościoła Ewangelickiego w Niemczech.
Nadal utrzymujące się różnice w kwestiach wiary i etyki pozostają wyzwaniami w drodze ku widzialnej jedności, której pragną nasi wierni. Bólu doświadczają zwłaszcza małżonkowie należący do różnych wyznań. Musimy rozważnie zabiegać stałą modlitwą i wszelkimi siłami, aby przezwyciężać istniejące jeszcze różnice, intensyfikując dialog teologiczny i nasilając współpracę między nami, przede wszystkim w służbie tym, którzy najbardziej cierpią. Domaga się tego od nas pilne wezwanie Jezusa do jedności, jak też cała rodzina ludzka w czasie, w którym doświadcza poważnych rozdarć oraz nowych form wykluczenia i spychania na margines. Również dlatego wielka jest nasza odpowiedzialność.
Kościół ma nową kartę pracowników służby zdrowia. Pokazuje ona, jak zgodnie z Ewangelią służyć chorym z uwzględnieniem nowych wyzwań, które stawia współczesna medycyna. O wypracowanie tej karty bardzo zabiegał zmarły w ubiegłym roku arcybiskup Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia, mówi ksiądz Dariusz Giers.
Nowa karta pracowników służby zdrowia jest testamentem księdza arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego. Bardzo pragnął, żeby nowa karta ujrzała światło dzienne, ponieważ medycyna wciąż się rozwija. Jest coraz więcej problemów, które dotyczą życia, narodzin, śmierci. I te problemy wymagają nowego podejścia również od strony etycznej, bioetycznej, zrozumienia tych kwestii życia, zdrowia, ludzkiego cierpienia. Karta ukazuje, jak zachować się wobec nowych wyzwań, które dotyczą życia, zdrowia, cierpienia. Na przykład szczepionki, problem medycyny regeneracyjnej, przeszczepów w ramach śmierci, to eutanazja, to testament biologiczny. Karta jest dokumentem skierowanym do wszystkich osób pracujących w służbie zdrowia, żeby kierowali się w życiu etyką opartą na Ewangelii.
Konflikt religijny stanowi jedynie przykrywkę mającą zatuszować prawdziwą rzeczywistość, jaką jest chęć nielegalnego wydobywania diamentów. Wskazują na to trzej święci Bangi, jak popularnie określa się tamtejszego arcybiskupa, imama i pastora. Od lat zaangażowani są oni wspólnie w budowanie porozumienia międzyreligijnego, a co za tym idzie pokoju w Republice Środkowoafrykańskiej. Ich wypowiedź związana jest ze wzrostem napięcia w tym kraju, wciąż borykającego się ze skutkami krwawej wojny. Trzej zwierzchnicy religijni przypominają zarazem, że choć wizyta papieża Franciszka przyniosła Republice Środkowoafrykańskiej powiew pokoju, to konflikt wciąż jednak trwa, a większość terytorium kraju kontrolowana jest nie przez siły pokojowe, tylko przez rebeliantów. Z powodu przedłużającego się napięcia ponad milion środkowoafrykańczyków wciąż nie może też wrócić do swych domów. Kościół katolicki włączył się w dzisiejsze obchody Dnia Walki z Obrzezaniem Kobiet. Szacuje się, że to haniebne zjawisko prowokuje około 200 milionów ofiar w co najmniej 30 krajach świata, głównie afrykańskich. Stąd też wysiłki Kościoła, by przez edukację i uświadamianie społeczeństwa jak najskuteczniej zwalczać ten problem. Przy okazji podkreślono, że fala migracji uczyniła to zjawisko coraz bardziej widocznym także w Europie. Organizacja AFTER, niosąca pomoc emigrantkom we Włoszech, szacuje, że tylko w tym kraju jest około 60 tysięcy kobiet okaleczonych w wyniku obrzezania. Pochodzą one głównie z Nigerii, Egiptu, Etiopii i Erytrei.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Od prawie roku trwa dyskusja na temat interpretacji posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia. Prefekt Kongregacji Nauki Wiary wskazał ostatnio na konieczność odczytywania jej w świetle całej doktryny Kościoła. O tym, jak rozumieć papieską adhortację i co Franciszek rozumie pod proponowanym przez siebie terminem rozeznawania, ksiądz Paweł Pasierbek rozmawia z księdzem Piotrem Kieniewiczem, bioetykiem.
Księże Piotrze, to sformułowanie oczywiste, ale niech ono wybrzmi. Człowiek, który jest drogą Kościoła, człowiek, a więc również i rodzina. I to na wielu płaszczyznach się przejawia, chociażby synod biskupów poświęcony tematyce rodziny i później posynodalna adhortacja Amoris Laetitia, bardzo różnie przyjęta.
Rzeczywiście różnie przyjęta, bo jest to też trudna tematyka. Ona jest trudna dlatego, że człowiek jest drogą Kościoła i rodzina jest tym pierwszym miejscem, gdzie życie Kościoła się rozgrywa. Mówimy, że małżeństwo jest fundamentem dla rodziny i jest zalążkiem kościoła domowego, prawda? Więc jest rzeczą oczywistą, że to jest też obszar szczególnego ataku nieprzyjaciela. Wobec tego każde głoszenie Ewangelii, jeśli chodzi o miłość małżeńską, trwałość małżeństwa, o kształt i model rodziny, też będzie naznaczony pewnym zmaganiem. Więc i dokument, który mówi o trosce o kształt małżeństwa, o blasku miłości małżeńskiej, też jest pod obstrzałem. Zresztą proszę zwrócić uwagę, od czasu Humane Vitae tematyka małżeństwa zawsze była jakoś taka, powiedzmy, drażliwa. Także wewnątrz Kościoła wokół Humane Vitae było ogromnie wiele problemów, w sensie takim, że wielu ludzi nie zaakceptowało nauczania błogosławionego Pawła VI, porzucając Kościół, porzucając nauczanie moralne Kościoła. To jest dramat, dlatego że ja się zajmuję naprotechnologią. Profesor Hilgers, jak przeczytał ten dokument, wtedy był młodym człowiekiem, jeszcze nieżonatym, powiedział, ja chcę, żeby moje małżeństwo takie było. Więc Humane Vitae to jest taki punkt, który pokazuje nam, jakby wyznaczać, jaka ma być miłość małżeńska u swojego fundamentu. Potem mamy Familiaris Consortio, które pokazuje, jak z tego małżeństwa opisanego przez Pawła VI ma się wykształcać rodzina. Tak? Dzisiaj wracamy do kształtu relacji małżeńskiej, do radości płynącej z miłości w adhortacji papieża Franciszka i znowu widać, że ogromnie wiele jest tutaj napięć, nieporozumień, że niektórzy próbują ten dokument czytać tak, jakby to był pierwszy dokument w ogóle poświęcony rodzinie i siłą rzeczy dochodzą do niezwykle fałszywych wniosków, tak? To znaczy, jeżeli się czyta nauczanie Kościoła ze złą wolą, tak bym nawet odważył się powiedzieć, że przez złą wolę, właśnie przez wyrywanie go z kontekstu i nauczania soborów, i nauczania zwyczajnego kolejnych papieży, to możemy dojść do absurdalnych wniosków, że Pan Jezus się mylił, możemy dojść do wniosku, że nie ma w ogóle czegoś takiego jak nierozerwalność małżeństwa, że sakrament Eucharystii to jest sprawa zupełnie marginalna, w gruncie rzeczy jakoś o charakterze takim społecznym, kulturowym. To jest nieprawda. Papież bardzo mocno pokazuje w Amoris Laetitia, pokazuje potrzebę rzeczywistego pochylenia się nad małżeństwem, nad kształtem relacji. Nie chciałbym, żeby to źle zabrzmiało, ale jakoś objęty kontrowersją, 8 rozdział adhortacji, najczęściej chyba pojawiające się tam słowo, to jest rozeznanie. No, Ojciec Święty jest jezuitą z krwi i kości i dla niego rozeznanie jest rzeczą zupełnie podstawową i oczywistą. Jakkolwiek trochę szkoda, że nie przytacza, dla wielu niepotrzebnie być może, ale dla innych najwyraźniej konieczne kryteriów rozeznania, to warto się pochylić nad tym, czym rozeznanie jest. Bo jeżeli ja mam siąść z małżeństwem, czy z jakąś parą ludzi żyjących ze sobą i rozeznać ich status, to znaczy, co ja mam zrobić? No mam zobaczyć, gdzie oni są. W oparciu o jakie kryteria? No w oparciu o kryteria prawdy i dobra, co jest prawdziwe, a co nie jest prawdziwe, co jest dobre, co nie jest dobre. Nie, żeby wcisnąć ich w jakąś klatkę, żeby nałożyć im jakieś kajdany, związać ich czymś. Nie. Ja mam im pomóc zobaczyć, gdzie oni są. Na tym polega rozeznanie. Żeby dotrzeć do ich sumienia. Żeby oni dotarli do swojego sumienia. Żeby oni, widząc, co jest dobre, a co nie jest, żeby oni wybrali dobro. Żeby widząc, co jest prawdziwe, a co nie jest, żeby wybrali prawdę. I żeby żyli na miarę prawdy i dobra, i żeby byli szczęśliwymi ludźmi. Tak? To jest rozeznanie. Więc oczywiście tego się nie da zrobić en bloc wobec wszystkich. To muszę zrobić indywidualnie. Kiedy prowadzę rekolekcje dla parnia sakramentalnych, istotnym punktem są spotkania z poszczególnymi parami. I rzecz jest niezwykle ciekawa. Oni przychodzą, niekiedy żyjąc od wielu lat w związku, wiedzą, jakie jest nauczanie Kościoła, tak, że to jest dobre, to jest niedobre i tyle. Natomiast zazwyczaj to jest tak, że oni to traktują, że Kościół uczy. Natomiast oni jeszcze nie widzą w sobie, nie umieją sami rozpoznać, że coś jest dobre, a coś nie jest dobre. Czyli to prawo, to nauczanie Kościoła jest wobec nich na zewnątrz. Ale w czasie rekolekcji ja im staram się pomóc, żeby oni zobaczyli to samo prawo we własnym sumieniu. I jeżeli to się udaje, wtedy się zmienia zupełnie podejście, dlatego że ludzie, którzy nagle odkryją, że to nie jest tak, że coś jest zakazane, tylko oni odkryją w sobie, to nie jest dobre, a ja nie chcę żyć w tym, co jest niedobre, to zaczynają też szukać sposobu, co ja mam zrobić, żeby naprawić tę sytuację na tyle, na ile to jest możliwe. I to jest oczywiście też proces, który zajmuje czas, zajmuje mnóstwo wysiłku, niekiedy jest bardzo bolesny, bo też się człowiek mierzy ze swoimi grzechami, ze złymi wyborami. Jest często kwestia przebaczenia, które jestem komuś winien, albo które ktoś mi zaoferował, a ja nie umiem przyjąć. I trzeba to wszystko poukładać i staram się im w tym towarzyszyć. Natomiast efekt końcowy jest taki, że ludzie zaczynają pragnąć żyć w prawdzie i w dobru.
Czyli tak naprawdę, księże Piotrze, te rekolekcje to nic innego jak uczenie ludzi rozeznawania i dochodzenia do prawdy.
Dokładnie tak, bo nie jest rozeznawaniem to, że ja siądę z nimi, wysłucham ich historii i powiem, no tak, musicie tak postępować, bo wam nie wyszło. No to jest żadne rozeznanie. Bycie pasterzem nie polega na tym, że ja będę klepał owce, jako widzę, że ona lezie w przepaść. Tylko usiłuję ją zawrócić, ale niekoniecznie batem. Ja znacznie bardziej wolę metodę, że mniej kija, a więcej marchewki. Żeby pokazać ludziom, gdzie jest życie. Dlatego, że nie chodzi tylko o to, żeby ich obronić przed złem. Jeżeli oni nie wiedzą, że to zło, przed którym ich bronię, że jest złem, to oni cały czas będą tam tęsknić. Cały czas będą serca lgnęły do miejsca, z którego będą się czuli co najwyżej przegonieni. Tymczasem, tak jak ja czytam Amoris Laetitia, tak jak czytam nauczanie Kościoła, tak jak czytam Ewangelię, Chrystus chce nas poprowadzić na zielone pastwiska, żebyśmy byli szczęśliwi. Nie, że nas przegoni z jakiegoś miejsca, bo było skaliste. Nie, On chce nas zaprosić, żebyśmy sami poszli, żebyśmy sami wybrali. Więc oczywiście ja muszę towarzyszyć tym ludziom niekiedy, ale i tak największą robotę oni sami muszą zrobić. Tak? Dramat jest, jeżeli pasterz zamiast prowadzić na zielone pastwiska, poklepuje i mówi, nie no, super. W sytuacji, jak mamy do czynienia z dramatem łamanej przysięgi, z dramatem niewierności, z dramatem nieprawdy o relacji, tak? Więc ja też, jakkolwiek czasem mówię, że mam do czynienia z małżeństwem niesakramentalnym, ale tak naprawdę określenie małżeństwo niesakramentalne dotyczy ludzi, którzy nie są katolikami. I siłą rzeczy oni, zawierając małżeństwo, nie zawierają sakramentu. Czyli mają małżeństwo zawarte na prawie naturalnym. Natomiast możemy jeszcze to ekstrapolować, że jeżeli mamy parę katolików, którzy zawarli związek cywilny, tak, kontrakt cywilny, to w świetle prawa cywilnego oni są małżeństwem. I w tym sensie są małżeństwem niesakramentalnym. Ale w sensie teologicznym żyją w konkubinacie. I oni to dobrze wiedzą. I prawdę mówiąc, doświadczenie moje pracy z ludźmi, którzy przyjeżdżają na rekolekcje dla parnia sakramentalnych, jest takie, że oni nie oczekują, że będą poklepani po ramieniu. Przeciwnie, oni szukają tego, co jest prawdą. Oni szukają Ewangelii, szukają Chrystusa. Nawet jeśli wiedzą, że w tym miejscu, w jakim są obecnie, to niespecjalnie łatwo go znaleźć. Ale dlatego właśnie przyjeżdżają do sanktuarium, bo wiedzą, że tutaj ktoś im pomoże spojrzeć. I największa radość jest, jak oni zobaczą, że w tym miejscu, gdzie są, Chrystus jest razem z nimi. Nie po to, żeby im powiedzieć, a idźcie tak dalej. Nie, On jest przy nich, żeby ich zawołać i wyprowadzić z sytuacji bez wyjścia.
Czyli odczytując Amoris Laetitia w kluczu rozeznania, to nie chodzi o to, że to rozeznanie ma doprowadzić do, w takim układzie możecie być dopuszczeni w pełni do Eucharystii, tylko rozeznanie, które ma doprowadzić do prawdy i czasami do podjęcia bardzo trudnych decyzji, o których ksiądz wspomniał.
Amoris Laetitia ma poprzez to rozeznanie pokazać nam, że ja mam ich doprowadzić do sytuacji, w których oni, rozpoznając, co jest dobre, zaczynają żyć tak, że mogą przystąpić do Eucharystii. Bo tak naprawdę jest moim celem doprowadzić ich do Eucharystii, ale Eucharystia jest znakiem wierności i jedności, wierności Ewangelii, jedności z Ewangelią, jedności z Chrystusem. Więc jeżeli jest tak, że ktoś mówi, nie, dla mnie jest ważniejsze to, żebym ja mógł spokojnie sobie żyć po mojemu, to mówię, to Pan Bóg nie jest na pierwszym miejscu, no to na jakiej zasadzie Eucharystia, tak? Słuchaj Chrystusa, słuchaj słowa, rozważaj, stawaj w obecności Pana Boga i pozwalaj Mu mówić do swojego serca. I ja widzę, jak u wielu ludzi ten proces stawania przed Panem Bogiem ze świadomością, że Panie Jezu, nie jesteś jeszcze dla mnie najważniejszy, że prowadzi ostatecznie do tego, że ci ludzie mówią, ale kiedy Ty nie jesteś dla mnie, Panie Jezu, najważniejszy, to to nie jest dobre. Ja nie chcę tak więcej. Ja chcę, żebyś Ty był dla mnie najważniejszy. I stopniowo oni się zbliżają do Chrystusa po to, żeby odkryć na nowo, czym jest małżeństwo. Żeby zobaczyć też, że związek, w jakim żyją, na przykład, że to nie jest małżeństwo. Jakkolwiek jest bardzo fajnym związkiem. Że żyje dwoje wspaniałych przyjaciół, mają dzieci, dobrze je wychowali, ale nie są małżeństwem. I wobec tego podejmują działania, że ze względu, załóżmy, na dobro tych dzieci, albo ze względu na potrzeby wzajemnej opieki, takie historie też są, to zostają razem, ale zostają jako przyjaciele, ale już nie udają związku, którym nie są. Dają się poprowadzić Panu Bogu. I wtedy są przyciągnięci już do Niego i mogą rzeczywiście przystąpić do sakramentów, bo Chrystus jest dla nich najważniejszy.
Trudne rozwiązania.
To są trudne rozwiązania, ale one nie są skomplikowane. Trudność polega na tym, że się musimy zmierzyć z naszym własnym grzechem, z naszymi koncepcjami życia, z naszymi upodobaniami. Natomiast one są proste, bo tak to tak, nie to nie, reszta jest od złego. Więc tam nie ma komplikacji. Prawda jest prawdziwa, a kłamstwo jest kłamliwe. I tyle. I w momencie, jeżeli wyeliminujemy słowo ale z naszego języka rozeznania, tak, to nagle zobaczymy, że droga Ewangelii jest drogą naprawdę prostą. Potykają się na niej tylko grzesznicy. Dlaczego? Bo wstawiają ale, tak? Która część zdania jest ważniejsza? Przed czy po ale? Po. Jeżeli ja mówię, kocham cię bardzo, przecinek, ale, to już wiadomo, że ten wstęp, kocham cię bardzo, jest nieistotny. Ważne jest to, co pada później, a z reguły to nie są rzeczy miłe. No weźmy ten przykład, że wierzę w Pana Boga, przecinek, ale chcę żyć z tą kobietą, to znaczy, że chcę żyć z tą kobietą, a moja wiara w Pana Boga jest gdzieś na boku. Ale jeżeli powiem, chcę żyć z tą kobietą, ale wierzę w Boga, co to oznacza tak naprawdę? Że Bóg jest pierwszy i moje upodobanie musi odejść na bok. I to nie dlatego, że mi nie wolno, tylko dlatego, że ja wybieram Chrystusa, żeby być przy Nim. I tak naprawdę, myślę, o to chodzi w rozeznaniu, o to chodzi w naszym prowadzeniu małżeństw sakramentalnych, żeby one były coraz trwalsze, w naszym przygotowaniu ludzi do małżeństwa, ale też w pracy z parami niesakramentalnymi, żeby im pomóc widzieć, jaka jest ich rzeczywistość. W niektórych sytuacjach te pary mogą się rozejść, żeby wrócić do swoich małżeństw. Takie historie też są i w mocy Ewangelii jest też to dopełnić. W innych sytuacjach nie jest to możliwe, ponieważ zaszły być może kolejne fakty, które to uniemożliwiają, ale mimo wszystko każdy z nas jest wezwany do wierności Ewangelii.
Prawda nas wyzwoli. Amen. Aby tak było tak, a nie było nie. Bóg zapłać bardzo serdecznie, księże Piotrze.
Niech Pan Bóg błogosławi.
Bóg zapłać.
Przypomnę, że z bioetykiem księdzem Piotrem Kiniewiczem rozmawiał ksiądz Paweł Pasierbek. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.